Co jest nie tak z tą Serbią? W 2020 wybory parlamentarne, później w 2022 wygrywa wciąż ta sama partia i w 2023 na koniec, bo w grudniu kolejne wybory.
Mhm. Tak, znaczy może zadam takie pytanie, czemu te wybory w Serbii są ważne. Znaczy, Serbia jest największym państwem na Bałkanach Zachodnich, czyli w tym regionie, gdzie jest 6 państw, które wciąż nie należą do Unii Europejskiej, gdzie były wojny w latach 90. Region wciąż jest poza Unią Europejską, ostatnimi czasy jest coraz bardziej niestabilny, a Serbia jako właśnie ten największy kraj ma jakby największy wpływ na to, co w tym regionie się dzieje, dlatego jakby jest to istotne, te wybory są istotne nie tylko dla samej Serbii, ale także dla całego regionu. Druga rzecz, jakby dlaczego te wybory są ważne, to też Serbia jakby wpisuje się w taki trend, który widzimy, to znaczy pytanie, czy znaczy jedna rzecz, że to jest taki regres państwa, które wydawałoby się były na dobrej drodze do jakby konsolidacji demokracji, to są Turcja, to jest Węgry, to też jest kwestia Polski ostatnimi laty. No i tu jest takie pytanie właśnie, czy Serbia pójdzie tą drogą polską, gdzie opozycja wygra, czy jednak będzie to scenariusz turecki czy węgierski, gdzie jednak ta bardzo silna władza jednej partii, która kontroluje instytucje państwowe, no nie pozwoli jednak opozycji wygrać.
I to jest chyba kluczowe pytanie, bo przepraszam, że ci przerwę, ale bardzo chcę dojść do tego, co się w tej chwili w tych wyborach serbskich rozgrywa. SNS, czyli rządząca partia prezydenta Vučića, z wyborów na wybory ten wynik ma coraz gorszy i właśnie, jak rozumiem, została zmuszona do kolejnych wyborów, bo chyba z własnej woli by się wyborcom nie poddawała pod ocenę tak szybko.
Ach, ja bym powiedziała wręcz przeciwnie. To znaczy Serbska Partia Postępowa doszła do władzy w 2012 roku i właśnie od tego momentu w Serbii następuje taka konsolidacja władzy jednopartyjnej, właśnie partii postępowej. To są też czwarte przedterminowe wybory i te wybory zawsze są organizowane wtedy, kiedy to odpowiada rządzącym, czyli albo ona ma właśnie bardzo wysoki rating, właśnie coś się udało zrobić, ma takie poczucie, że właśnie może jeszcze skonsolidować władzę, albo obawia się spadków, tak? Obawia się trudnej sytuacji gospodarczej, obawia się, że ten wynik będzie gorszy. Też trudno powiedzieć, czy to poparcie dla SNS spada, bo my też nie mamy tak naprawdę wiarygodnych żadnych badań opinii społecznej. Znaczy mamy jakieś badania, które coś tam pokazują, natomiast w związku z tym, że to też jest tak, że nie ma tam niezależnych pracowni badań opinii publicznej, więc trudno powiedzieć, jak w rzeczywistości jest.
Ale w 2020 60 chyba ponad procent, w 2022 drugim już 43%. Dalej bardzo dużo, ale jednak zauważalny spadek.
Tak, natomiast w roku 2020 opozycja w ogóle nie brała udziału w wyborach, więc to były takie, powiedziałabym, w ogóle wybory takie, w których brały tylko udział partie rządzące i partie koncesjonowanej opozycji, więc dlatego te wyniki właśnie były takie. Natomiast faktycznie jest tak, że rządzący chcą właśnie dla nich jest tak, że łatwiej jest wygrać wybory i pokazać, że wciąż mają poparcie, dlatego że po prostu kontrolują instytucje publiczne, a poprzez kontrolowanie instytucji publicznych, a przede wszystkim powiedziałabym polityki zatrudnienia w tych instytucjach. W Serbii się mówi, że jedno miejsce pracy to jest 5 głosów. Mogą wybory wygrywać, natomiast niekoniecznie muszą się cieszyć poparciem społecznym, ponieważ to są przede wszystkim naciski. To znaczy wiadomo, że w Serbii jest tak, że jak ktoś pracuje w instytucjach publicznych, a sektor
to jest oczekiwanie, że zagłosuje na rządzących.
No, nie, to nie jest, powiedziałbym, oczekiwanie. To jest
presja.
To jest presja, to jest weryfikacja, to w Serbii się to robi robi w ten sposób, że trzeba wysłać do komórki partyjnej swoją kartę do głosowania z dowodem osobistym, tak? Czyli to są takie zdjęcia, że każdy, kto pracuje, albo każdy, kto zawdzięcza partii pracę, także w sektorze prywatnym, no po prostu musi się zameldować, że oddał
wziął udział oddał i we właściwy sposób zagłosował. Powiedziałeś, że te wybory w Serbii odbywają się ostatnio przedterminowo zawsze z dwóch powodów. Albo partia czuje, że jest wyjątkowo mocna i chce skonsolidować władzę, albo czuje, że traci i to jest dobry moment, żeby te spadki w jakiś sposób powstrzymać. Która to jest sytuacja teraz, w grudniu 2023 roku?
No właśnie to jest ta druga, dlatego że w Serbii pół roku temu w maju doszło do bardzo szerokich protestów. To było związane z masowymi strzelaninami. Ty się zajmujesz Stanami, więc to jest jakby w Stanach jest to sytuacja, powiedziałbym, codzienności. Natomiast w Serbii doszło po raz pierwszy do takiego wydarzenia. Zginęło 19 dzieci, nastolatków i bardzo młodych osób. To były dwie strzelaniny w szkole w Belgradzie i w Mladenowcu, w takiej małej wsi pod Belgradem. I to spowodowało wielkie protesty społeczne. Przede wszystkim dlatego, że było też, że co najmniej przynajmniej ta druga strzelanina, ona była spowodowana tym, że ojciec sprawcy był blisko powiązany z władzami i mimo, że były niepokojące sygnały już wcześniej, zgłaszano go na policję, policja nic nie zrobiła, czyli było takie poczucie, że to właśnie jakby brak działań policji spowodowana właśnie wpływami politycznymi w tej instytucji spowodowała, że to się właśnie wydarzyło. Druga rzecz to była też jest taka, że no jakby prezydent Vučić, to też jest jakby taka specyfika serbska, prezydent Vučić no nie bierze udziału w wyborach, to są wybory parlamentarne, natomiast firmuje listę parlamentarną. Ona się nazywa właśnie Aleksandar Vučić. Serbia nie może się zatrzymać. I to właściwie kampania jest skoncentrowana wokół jego osoby. On zawsze przekształca wybory w taki plebiscyt dotyczący jego samego, tak? Znaczy, czy właśnie Serbowie
muszą wybrać. A on sam jest bardziej popularny niż jego partia.
To prawda.
Wskazywały te poprzednie wybory przynajmniej.
To prawda, to też jest taki, powiedziałbym, model trochę rosyjski może bardziej, tak? Dobry wódz, źli bojarze. To znaczy zawsze jest trochę tak, że takie jest budowane poczucie w narodzie, że właśnie prezydent to jest sprawczy, jest dobrym opiekunem, no ale czasami jest tak, że te nieprawidłowości, no one jakby są, obwiniana jest partia, czy poszczególni działacze partyjni. Oto natomiast sam prezydent no, jest po prostu taką figurą, która gwarantuje bezpieczeństwo i dobrobyt Serbom.
Natomiast tego bezpieczeństwa jakoś nie zapewnił i rozumiem, że to jest siła nośna dla opozycji. Teraz mieliśmy te masowe protesty w Serbii przez wiele tygodni, a teraz opozycja startuje pod hasłem bloku dla bezpieczeństwa.
Tak, znaczy Serbia próbuje zdyskontować właśnie te ogromne protesty, bo największe właściwie protesty od 30 lat w Serbii pod hasłem Serbia przeciwko przemocy i tak się też nazywa ta główna lista opozycyjna. Opozycja była w stanie też się zjednoczyć, czego jakby w poprzednich latach nie robiono, no więc tutaj jest takie poczucie, że czy wygra? Ja myślę, że no jednak te wybory nie będą wolne, nie będą równe. Kontrola mediów, właśnie ta kontrola instytucji publicznych na pewno powoduje, że partia rządząca jest jakby na wygranej pozycji. Natomiast też
taki trochę model turecki na przykład.
Tak, ale niezadowolenie społeczne jest duże. Więc właśnie z jednej strony to jest to, co powiedziałeś, że okazało się, że prezydent jednak bezpieczeństwo obywatelom nie zapewnia i też jest wątpliwości, czy zapewnia dobrobyt. Przez ostatnie lata faktycznie Serbia rosło PKB, natomiast zmieniło się to właściwie od COVID-u, gdzie no jednak była bardzo wysoka inflacja, bardzo duże problemy gospodarcze. Teraz mamy jeszcze konsekwencje wojny na Ukrainie i Serbowie mają bardzo wysoką inflację, wyższą niż w sąsiednich krajach. W tym momencie inflacja w Serbii jest najwyższa w Europie, a jest to wciąż społeczeństwo biedne. Rosną przede wszystkim ceny żywności i energii i to jest bardzo przez społeczeństwo odczuwalne. I to też jest taki oczywiście paradoks, że w momencie, kiedy się poprawiała sytuacja przez kilka lat, no to ten wciąż sytuacja jest lepsza niż była 10 lat temu, czy 12 lat temu, kiedy SNS dochodził do władzy. No ale ludzie jednak odczuwają ewidentnie pogorszenie tej sytuacji na przestrzeni ostatnich 3 lat. I to też generuje niezadowolenie społeczne. Czyli te dwa elementy, na których budowano popularność prezydenta i jego partii, czyli bezpieczeństwo i rozwój gospodarczy, no gdzieś ta narracja się zaczyna chwiać. Więc powiedziałam, że na pewno to są takie wybory, gdzie to ta wygrana partii rządzącej jest najmniej pewna od 2012 roku. W poprzednich wyborach właściwie od razu było wiadomo, kto wygra.
Pojawia się pytanie, myślę, że nie tylko w mojej głowie, co z Kosowem? Od paru miesięcy rozważamy co jakiś czas, również w polskich mediach, czy już nadchodzi kolejna wojna na Bałkanach, czy Kosowo stanie się tym punktem zapalnym. Pod koniec września mieliśmy incydenty dotyczące z atakami na kosowskich policjantów. Później były informacje o serbskich wojskach rozmieszczanych na granicy Kosowa. Czy ta kwestia odgrywa jakąś istotną rolę w tych nadchodzących wyborach?
Tak, znaczy, bo ta kwestia jest jednym z takich głównych tematów kampanii, aczkolwiek powiedziałabym, że w tej kwestii ani opozycja, ani rządzący nie różnią się za bardzo. Znaczy w Serbii większość partii politycznych jednak jest za, jak to jest formułowane w Serbii, za obroną integralności terytorialnej i za polityką takich żadnych ustępstw, jeśli chodzi o Kosowo. Mimo że Kosowo jest już nie podległo od 15 lat i tak naprawdę szanse na odzyskanie tego regionu są nikłe, a przede wszystkim jakby nikt nie zadaje sobie pytania, co by się stało, nawet jeżeli by Serbia odzyskała Kosowo, to znaczy, które jest zamieszkiwane przez prawie 2 miliony Albańczyków, więc jest to raczej taka, powiedziałabym, uda serbskiej polityki. Więc tutaj powiedziałabym, nie ma takiej różnicy, natomiast to też jest kwestia, jak reżim Aleksandra Vučića się legitymizuje. To znaczy jest to też taka partia, która właśnie, czy sam prezydent Vučić stworzył taki mit polityka, który z jednej strony bardzo sprawnie balansuje między wschodem i zachodem, to znaczy jest to taki polityk, który deklaruje, że faktycznie Serbia, czy może deklaruje, że właśnie Serbia dąży do członkostwa w Unii Europejskiej, ale z drugiej strony utrzymuje dobre relacje z Rosją i Chinami. I utrzymywanie tej polityki, szczególnie teraz, w momencie wojny na Ukrainie, też coraz rosnącej konfrontacji pomiędzy Zachodem a Chinami, jest po prostu coraz trudniejsze. I druga rzecz to jest taka, że on jakby prezentuje się jako właśnie obrońca Serbów wszędzie, tak? Znaczy też poza granicami państwa. I żeby uwiarygodnić się w oczach swoich wyborców, to czasami właśnie prowadzi taką politykę doprowadzenia do takich małych incydentów, czy wzrostu napięć z sąsiadami, jeśli chodzi o Serbię, jeśli chodzi o Czarnogórę, czy właśnie jeśli chodzi o Kosowo. I to też jest taka, w Serbii to jest nazywane jako, to są takie wojny weekendowe. On, powiedziałabym, rozwiązuje napięcia, czy osłabia napięcia, które sam generuje. Natomiast no to jest taka strategia,
która jest to rodzaj pewnego teatru organizowanego dla wyborców, dla serbskiej opinii publicznej, która ma odwrócić swoją uwagę od tego, co dzieje się w kraju, na przykład od złej sytuacji gospodarczej i spojrzeć na te domniemane czołgi, które gromadzą się na kosowskiej granicy, po czym ten konflikt jest bohatersko przez prezydenta Serbii rozwiązywany, napięcie opada, wszyscy mogą się rozejść do swoich spraw.
To prawda, ale to też jest strategia taka wobec partnerów zachodnich, tak? Bo Vučić, tutaj możemy powiedzieć, czy Zachodowi zależy na demokratyzacji Serbii, to jest dość trudne pytanie. Powiedziałabym, że Zachodowi przede wszystkim zależy na stabilizacji w regionie i Vučić też, generując te napięcia, oficjalnie nie ma nic z tym wspólnego, oficjalnie to one się po prostu dzieją, natomiast to, że on je rozwiązuje, to też legitymizuje go w oczach Zachodu jako takiego jedynego polityka, który jest w stanie utrzymywać ten region w jakiejś tam stabilności, takiej chwiejnej bardzo, ale jednak i że w związku z tym, że on tą władzę ma władzę bardzo szeroką nad służbami, nad instytucjami państwa, to on jest w stanie kontrolować te napięcia. I to też powoduje, że właśnie Zachód tak naprawdę no jakby wciąż toleruje Aleksandra Vučića. Nie wspiera go już tak otwarcie, jak to było jeszcze parę lat temu, kiedy przed wyborami przyjeżdżała na przykład do Serbii Angela Merkel. No ale wciąż jest takie poczucie, że przemiany demokratyczne czy jakieś odsunięcie go od władzy w Serbii no, wygenerowałoby, byłby to okres bardzo taki burzliwy w Serbii. Zawsze taka przemiana władzy, szczególnie po długich rządach niedemokratycznych, no jest dość trudna. W związku z tym, no jakby Vučić jest tym mniejszym złem. Chociaż ostatnimi czasy, no jest oczywiście tak, że ta jego strategia właśnie polaryzacji wewnętrznej, utrzymywania niestabilności wewnętrznej, ale też generowania incydentów na zewnątrz, no jest po prostu coraz bardziej niebezpieczna i widzieliśmy to ostatnio właśnie we wrześniu, że najczęściej te incydenty były pewnego rodzaju jakimś takim teatrem. No ostatnio w tych incydentach zginęły trzy osoby, łącznie z policjantem kosowskim, więc to się po prostu staje coraz bardziej niebezpieczne, no bo to jest też tak w takiej polityce, że te kolejne incydenty...
Można pewne rzeczy spowodować nieumyślnie, to znaczy no, jeśli napięcie dojdzie do tak wysokiego poziomu, czasami jakiś incydent może przerodzić się w konflikt, nawet jeżeli strony konfliktu tego właśnie rozwiązania nie planowały. Chciałem jeszcze dopytać o tą Unię Europejską, ponieważ tuż przed wyborami w Serbii, 13 grudnia szczyt Bałkany Zachodnie Unia Europejska, to będzie też jednocześnie tuż przed posiedzeniem Rady Europejskiej 14 i 15 grudnia. Za wcześnie, bo Unia Europejska mogłaby poczekać do rozstrzygnięcia wyborów w Serbii, czy właśnie dobrze, bo Unia Europejska i tak nie ma lepszego partnera niż prezydent Vučić w Serbii, jak to wygląda na linii Bruksela-Belgrad?
Znaczy, ja bym powiedziała, że na pewno nie będzie żadnych postępów, jeśli chodzi o Serbię. To znaczy, to jest tak, że no przede wszystkim w tych kwestiach fundamentalnych, czyli właśnie jeśli chodzi o rządy prawa, demokracja, no wiemy, że w Serbii to jest regres w ostatnich latach, więc nie ma tutaj czego wynagradzać. Druga sprawa jest taka, że coraz więcej państw zwraca uwagę na to, że jeżeli państwo chce, aspiruje do członkostwa albo deklaruje, że aspiruje do członkostwa, to musi się zgadzać, jeśli chodzi o kluczowe wartości Unii Europejskiej i jej politykę zagraniczną. I to, że Serbia nie przyłączyła się do sankcji wobec Rosji, jest takim safe haven, tak, czyli taką bezpieczną przystanią dla rosyjskiej migracji, dla biznesów, które wciąż chcą rosyjskich, które tam się przeniosły, no jest coraz bardziej problematyczne i właśnie to utrzymywanie dobrych relacji, spotykanie się z rosyjskimi politykami, no jednak jest przez część państw bardzo krytycznie wobec Rosji nastawionych, coraz bardziej problematyczne i tutaj one się nie chcą zgodzić na cokolwiek. Kwestia jest taka, czy Unia Europejska tuż przed wyborami zdecyduje się na jakieś krytyczne gesty wobec, raczej krytyczne uwagi wobec Serbii, tego co się dzieje. I tu też to jest oczywiście kwestia taka, że Vučić też buduje sobie taką sieć nieliberalnych sojuszy. No i tutaj największym obrońcą Vučića w Unii Europejskiej jest Viktor Orban. Viktor Orban jasno mówi, że będzie po prostu Serbii bronił i nie pozwoli, żeby zrobiono jej krzywdę w Unii Europejskiej. A że negocjacje na szczycie będą trudne, bo one będą też dotyczyły Ukrainy, no to jest taka szansa, że na przykład będzie to jakimś elementem jakichś targów